Kultura lasem pisana. Audycja Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Gościmy w Gołuchowskim Ośrodku Kultury Leśnej. Jest z nami dyrektor tego ośrodka, pani Ewa Jedlikowska. Daszbur, szczęść Boże.
Daszbur, szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Jest to oficyna. Tutaj znajduje się Muzeum Leśnictwa, część tego Muzeum Leśnictwa w ramach waszego ośrodka. Jest to wyjątkowy budynek. Najpierw o nim opowiedzmy. Na początku była tutaj po prostu gorzelnia, ale ten budynek został przekształcony wielokrotnie i teraz mamy taki efekt, jaki mamy. Może wymaga też remontu, ale o tym może powiemy później. Natomiast jak to się działo, że ten budynek się tak zmieniał na przestrzeni wieków?
Oczywiście ten budynek, tak jak już pani powiedziała, był najpierw gorzelnią. Miał swoje mieć funkcje oczywiście przemysłowe. W momencie, kiedy rodzina Czartoryskich i Działyńskich, potem jak Izabela wyszła za mąż za Jana Działyńskiego, kupili ten teren, no to był pomysł taki, żeby ten budynek miał funkcje mieszkalne, żeby mieli takie miejsce swoje na ziemi. No i ten budynek potem się zmieniał właśnie w kierunku takiej przebudowy, żeby miał te wszystkie funkcje mieszkalne. Oczywiście nie odbiegał od tego, do czego była przyzwyczajona Izabela Czartoryska, czyli dotyczące hotelu Lambert, czy tych jej posiadłości, które były za granicą przede wszystkim we Francji. Dlatego Jan Działyński bardzo mocno rozbudował ten obiekt, ale oczywiście pod takim mocnym okiem Izabeli, która faktycznie decydowała, które pomieszczenia czemu będą służyły. Więc my staramy się jak gdyby utrzymać tą historię, która dotyczyła rodziny Działyńskiej, ale jednocześnie i Czartoryskich, ale jednocześnie pokazujemy w momencie, kiedy Lasy Państwowe przejęły te obiekty w latach tak naprawdę 70., wtedy chcieliśmy pokazać tak naprawdę, co się dzieje w lasach, tą historię, bo to patriotyzm, tożsamość narodowa, rodziny arystokratyczne, to się wszystko łączy. To jest jedno imię, czyli Polska.
Kiedy podziwiamy dzisiaj malowniczą bryłę gołuchowskiej oficyny, zwanej też pałacem, trudno uzmysłowić sobie, że jej rdzeń stanowi nieduży budynek dawnej gorzelni, która adaptowana w latach 1872-1874 na cele mieszkalne, rozbudowana została dopiero u schyłku XIX wieku. Zespolenie podwyższonego wówczas budynku dawnej gorzelni z nowo dobudowanym skrzydłem oraz stojącym nieopodal pawilonem byłego kurnika jest tak doskonałe, iż myliło badaczy, którzy traktowali oficynę jako budynek jednorodny, powstały w 1874 roku. Budowlane dzieje gołuchowskiej oficyny nie były przez wiele lat tematem oddzielnych badań. Wymieniana na marginesie licznych poświęconych gołuchowskiemu zamkowi prac oficyna traktowana była jako główna rezydencja właścicielki Gołuchowa.
Odnalezienie przez pracowników Biblioteki Polskiej w Paryżu nieznanych dotąd projektów, a następnie zidentyfikowanie ich jako odnoszących się do gołchowskiej oficyny zmieniło dotychczasowy pogląd o jednorodności budynku. 14 zachowanych związanych z rozbudową oficyny w latach 1890-95 rysunków stanowi tylko fragment opracowanej wówczas dokumentacji. Odtworzenie budowlanej historii obiektu możliwe było głównie na podstawie prowadzonej w tym czasie korespondencji, a jej architektoniczny kształt, rezultat pierwszej przebudowy, znany jest z dwóch gołchowskich widoków powstałych w 1890 roku. Bogaty materiał źródłowy pozwolił ustalić nie tylko duże zaangażowanie Jana Działińskiego w powstawanie pierwszej przebudowy gorzelni na tymczasowe mieszkanie, ale również wskazać Louis Breno jako głównego autora projektu rozbudowy oficyny, przy czym w obu tych budowlanych przedsięwzięciach niebagatelny udział miała sama Izabela Działińska. Obfite archiwalia umożliwiły również ustalenie sposobu użytkowania wnętrz obiektu. Najpierw skromnego, tymczasowego domu, mieszczącego się w nieznacznie powiększonej gorzelni, a później rozbudowanego i podwyższonego o jedną kondygnację drugiego domu Izabeli Działyńskiej.
Gdybyśmy mieli opisać to pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy, co to jest za pomieszczenie?
To jest miejsce tak naprawdę, gdzie mamy gabinety leśnicze, tak naprawdę zbudowane, które są zrobione oczywiście z drewna, ale jak również mamy wyposażenie dodatkowe w postaci tego, co każdy leśnik znajdzie w lesie, czyli mamy poroże, tak, różnego rodzaju, jak również zdobycze, czyli mamy skóry, tak, które to były normalną rzeczą, że domy arystokratyczne, ale tak samo domy leśniczych były wyposażone w naturalne składniki, czyli powiedzmy w skóry, jak i w drewno, jak i w poroże, którego w lasach u nas jest dostatek.
Robi to wrażenie, kiedy wchodzi się tutaj, piękne drewniane schody, zresztą drewno jest wszędzie tutaj obecne, nie ma się co dziwić, jest to dobro, które z lasu otrzymujemy i właśnie te poroża i także skóry zwierząt, które mogą czasem może budzić nawet nasze przerażenie. Na pewno jest to miejsce wyjątkowe, jakby pani je opisała. Co mogłoby sprawić, żeby zachęcić tutaj naszych słuchaczy, by odwiedzić właśnie tę część Muzeum Leśnictwa w Gołchowie?
Oficyna jest taką kulminacją tak naprawdę, miejscem w Gołchowie, które łączy tak naprawdę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pokazuje to, co było dobre z rodziny arystokratycznej. Pokazuje, jak my Polacy, nieważne, że lasy nie były lasami prywatnymi, objęły ochroną te dobra i pielęgnowały je, a jednocześnie pokazują to, co w lasach jest najpiękniejsze. Czyli pokazujemy naszą historię, nasze dziedzictwo, pokazujemy, że tak naprawdę Polak to także, to może być leśnik, tak, to ten, który chroni polskość, chroni język, chroni tak samo materiały, na których pracowali od wielu, wielu lat i dziesiątków lat tak naprawdę i pokazujemy to, co mamy tutaj najpiękniejsze, więc oficyna jest takim miejscem, takim łączącym pokolenia. I dlatego bardzo dużo osób zaczyna swoje zwiedzanie w Gołchowie właśnie od oficyny, ze względu na to, że tutaj dostanie taką bardzo dużą dawkę historii, ale historii też związanej z rodami, które bardzo dbały o polskość i to, co z zagranicy, bo są rody tak naprawdę, które kształciły się za granicą i to jest właśnie to piękne, że z zagranicy przywozili tutaj to, co jest najlepsze, czyli nie bierzemy całości, tylko to, co byłoby w naszej kulturze, możemy pokazać, ale jednocześnie, żeby nie niszczyć naszej kultury. I to właśnie robiła Izabela Czartoryska, czyli przywozili różnego rodzaju eksponaty, tak, z różnych tak naprawdę wypraw archeologicznych, ale tak samo, co można było kupić no, na różnego rodzaju też wystawach. I tutaj w Gołchowie było takie miejsce, taką perełką, która pokazywała, co można w Polsce, niekoniecznie wyjeżdżać za granicę, żeby pokazać, co można na świecie zwiedzić, ale jednocześnie mamy to u siebie. I ten Gołuchów, dlatego Gołuchów, tereny tutaj wkoło Południowo-Wielkopolska, z Gołuchowa, z tych zbiorów jest po prostu dumna. Z tego, co udało nam się zachować.
Jeden z listów Jana Działyńskiego do Izabeli, napisany w czasie pierwszej przebudowy oficyny, mówi tak. Jesteśmy od 3 dni we trzech w Gołchowie, ja, pan Rustejko i pan Janowski, a spodziewamy się pana Dybizbańskiego. Udało mi się już 2 bardzo ważne zmiany zaproponować w Gorzelni, tak, że przybędzie najlepszy, bardzo duży pokój dla pani mojej, albo jako pokój sypialny, albo jako drugi salon. Pokój sypialny był obrzydliwie brzydki, z 2 przy sobie maleńkimi oknami w narożniku, z widokiem na narożnik wystającego dachu przystawki. Teraz będą okna w środku ściany większe, jaśniejsze i pokój sypialny pani mojej będzie drzwiami połączony nie tylko jak dotąd, ale z owym nowym, wielkim, najlepszym, jasnym pokojem. Zatem albo mały, niski pokój sypialny będzie mógł służyć za dodatkowy pokój do ubierania i dla rzeczy, a jako sypialny będzie zastąpiony 100 razy lepszym, albo jeżeli pozostanie sypialnym, będzie znośniejszym i widok nie będzie tak brzydkim. Ponieważ tylko 2 były wysokie i duże pokoje, to jest atelier i salon, zatem jeden nowy, duży pokój większy od salonu, a foremniejszy jak atelier, podniesie o bardzo wiele wartość całego domu. W taki sposób nawet księżnę Małgorzatę przyjąć będzie można w razie potrzeby, oddając jej 3 pokoje w maneżu na 1. piętrze, pozostawiając nowy, najlepszy pokój i salon dla mojej pani. Także w takim razie mógłby dotychczasowy sypialny posłużyć za tymczasową salę jadalną albo salon dotychczasowy, mógłby być na pewien czas na ten cel obróconym. W ogóle z nową zmianą Gorzelnia będzie niezmiernie użytecznym domem i choć niewspaniałym, jednak bardzo wygodnym. Co do Gorzelni zostawiam rzeczy tak, że przed świętym Janem nie będzie mieszkalną, bo nie będzie suchą, zatem i mebli przenosić tam nie będzie można wcześniej. Dlatego dobrze, że się zamku w tym roku nie przerabia, bo by niezbyt gdzie pomieścić rzeczy. Przebywający w Gołchowie od maja 1875 roku Działyńscy mieszkali już w oficynie, która prawie na 10 lat zastąpić im miała restaurowany od 1876 roku zamek. Mimo wprowadzenia do wnętrz piętra bogatego wystroju architektonicznego oraz zabytkowych mebli i obrazów, mieszkanie to, poza kilkoma bardziej przestronnymi pomieszczeniami, nie było ani zbyt wygodne, ani reprezentacyjne, a jej przeznaczenie określone zostało jednoznacznie w listach Działyńskich, nie pozostawiając co do tego żadnych wątpliwości. Do kolejnej rozbudowy oficyny doszło w latach 1890-1896. Pierwsze wzmianki jednak sygnalizujące przypuszczalne plany rozbudowy oficyny znajdujemy już 12 października 1887 roku. Prowadzona w latach 1890-95 rozbudowa nadała oficynie ostateczny architektoniczny kształt, który niezmieniony przetrwał do naszych czasów. Powiększony o nowe skrzydło i podwyższony o 1 kondygnację dawny pogorzelniany budynek, wzbogacony został przy fasadzie nowym piętrowym aneksem, w którym znalazł się przestronny hol z wygodnymi prowadzącymi na piętro schodami. Rozbudowana oficyna nie miała reprezentacyjnego wejścia ani podjazdu, lecz położona od strony zachodniej i południowej wybrukowana powierzchnia oraz szeroki przejazd pod skrzydłem północnym pozwalały na wygodne dotarcie pojazdem pod główne, o skromnej formie, wejście od strony zachodniej. Mimo że oficyna nie jest obiektem jednorodnym, wystrój nałożony na jej elewację w trakcie rozbudowy połączył tak harmonijnie poszczególne człony, iż sprawia ona wrażenie budowli powstałej od jednego rzutu, typowej dla czasu, kiedy czerpiąc wzory z ubiegłych stuleci tworzono dzieła nowe i na wskroś oryginalne. Zespolenie wszystkich elementów w budowli jest tak doskonałe, iż bez przekazów źródłowych ustalenie etapów budowy tego obiektu nie byłoby możliwe, przy czym architektoniczny jej kształt, będący wypadkową określonej funkcji i istniejących warunków, wymyka się próbie określenia stylu tej budowli.
Czy ma Pani tutaj jakiś swój ulubiony eksponat? Już Pani je poznała na tyle, że coś jest, co najbardziej tak dotyka serce?
Ja bardzo lubię, jestem jak gdyby, utożsamiam się bardzo mocno z historią i mam tutaj pewne, nie będę wskazywała, ale mam miejsca, które są dla mnie bardzo ważne, ale przy akurat stole, który tutaj siedzimy, jest to stół, który pochodzi tak naprawdę z dawnego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. To jest stół, przy którym było podpisywanych wiele ważnych dokumentów. Dzięki jak gdyby temu wyposażeniu, no można powiedzieć, że osobowości, które były wtedy w rządzie, podpisywały dokumenty, które były ważne dla nas, czyli pod kątem chronienia leśnictwa też były podpisywane dokumenty dotyczące właśnie tego, że były przeznaczane środki, żeby ten obiekt mógł funkcjonować, bo nie ukrywajmy, w związku z dekretem z 1944 roku ten obiekt został znacjonalizowany, popadł w ruinę, a dzięki temu, że tutaj lasy jak gdyby objęły ochroną, czuły potrzebę ochrony tego, co mamy jeszcze, no to podjęły takie starania, czyli część własnych środków, czyli ogromną, ogromną kwotę musiał przeznaczyć na to, żeby to uchronić. Czyli tak naprawdę my z mozołem odtwarzaliśmy wszystko, co mogło tutaj się znaleźć. I druga rzecz, że staraliśmy się, żeby pozbierać te materiały. Oczywiście część dóbr jeszcze jest za granicą. Nie są wszystkie odzyskane po rodzinie Działyńskich i Czartoryskich, ale co mogliśmy ściągnąć, to ściągnęliśmy. I druga rzecz, że pokazujemy też, co leśnicy mają pięknego do pokazania, no bo też można dużo mówić, ale warto też zobaczyć, bo teraz mamy też zresztą XXI wiek, to jest wiek też obrazu. To też powoduje, że my pokazujemy, co jest takiego pięknego u nas, że nie musimy się wstydzić. My mamy naprawdę dużo bardzo dobrych rzeczy, dużo bardzo dobrych, że tak powiem, też dzieł kultury i przede wszystkim to my jesteśmy na zewnątrz, mamy tą swoją tożsamość i jesteśmy identyfikowani z tym miejscem i nie pozwolą sobie tego zabrać.
Tak, bo oprócz tej wystawy stałej macie też wystawy czasowe, to co właśnie bardziej wiąże się z tą współczesnością kultury leśnej, o której też Pani bardzo często wspomina. Co dzisiaj możemy zobaczyć w Muzeum Leśnictwa w Oficynie?
W oficynie w tej chwili jest zdeponowana jest wystawa dotycząca świętej pamięci profesora Szyszko. Mówimy o takiej pierwszej części. Ta wystawa dotyczy działalności pana profesora na arenie międzynarodowej. To jego działania, które spowodowały, że Polska była organizatorem COP-u, tak, czyli tej międzynarodowej konferencji klimatycznej. To pan profesor tak naprawdę prowadził wiele lat badania dotyczące dwutlenku węgla i pochłaniania przez lasy, czyli dzięki panu profesorowi powstał właśnie tak zwane gospodarstwa węglowe w lasach i dzięki temu Polska nie płaci po prostu dużych kar do Unii Europejskiej. Pan profesor był takim pionierem, prorokiem, gdy chodzi o leśnictwo, taką osobą, która pokazywała i przede wszystkim broniła lasów na arenie międzynarodowej. To też powoduje, że pan profesor jest bardzo mocno ceniony za granicą. To właśnie mamy wystawę tą pierwszą dotyczącą ambasadora leśnictwa na arenie międzynarodowej, jak również mamy, bo oczywiście z Gołuchowem jest związana pokazowa Zagroda Żubrów, mamy wystawę dotyczącą 45-lecia wystawy żubrów. To też pokazujemy nasze zwierzęta, jak to się zmieniało, na co lasy też bardzo duże środki kładą, gdy chodzi właśnie o ochronę, żeby społeczeństwu pokazać bioróżnorodność, a przy okazji też różnego rodzaju właśnie zwierzęta, ich funkcjonowanie, żeby ludzie mieli na co dzień taki dostęp, społeczność pod kątem właśnie tych zwierząt, żeby poobserwowała ich. Oczywiście wiem, że żubry to są zwierzęta dzikie, tak? Więc trzeba też mieć do nich szacunek, żeby umieć się po prostu nauczyć żyć ze zwierzętami koło nas.
Jeśli może już o żubrach mowa, to jeszcze wspomnijmy to wydarzenie, które już miało miejsce pewnie ponad miesiąc temu, nadanie imion nowym żubrom.
Zgadza się, mamy dwa w tym roku nowe żubrzątka, które przyszły na świat w pierwszej połowie tego roku. Oczywiście mamy jałóweczkę i mamy byczka. Mają swoje imiona już. Oczywiście bardzo dużo osób brało udział. To jest niesamowita rzecz, że osoby z całej Polski Polski chcą wybierać imiona. Mieliśmy zgłoszeń ponad 1600 propozycji dotyczące właśnie imion. Imiona oczywiście są bardzo specyficzne, bo to nie może być jakiekolwiek imię, tylko ze względu na to, że imiona Żubrów zapisywane są w Czerwonej Księdze, więc te imiona, one są naznaczone i oczywiście pierwsze sylaby dotyczą kraju, z którego pochodzą te Żubry, a druga część imiona wiąże się z funkcjonowaniem, czyli z leśnictwem. I te imiona właśnie takie mają jak gdyby swoje symbole, a przede wszystkim też te zwierzęta, one są niesamowite pod kątem tego, już widzimy jak one funkcjonują, brykają bardzo mocno, są takie bardzo, bardzo pozytywne, ale przy okazji jak już mówimy o Żubrach, mówimy o młodych, mamy też w tym roku wymianę, bo w styczniu dwa Żubry pojechały do Hiszpanii, jeden nasz byczek pojechał do Parku Białowieskiego, ale przywieźliśmy też jałóweczkę z Parku Białowieskiego, bo myślimy o reprodukcji, o wymianie genetycznej, a przede wszystkim myślimy o zdrowiu tych zwierząt. Dlatego te rotacje się dzieją. Czyli Żubry, my jak gdyby dajemy te Żubry dla świata i one potem, chcemy, żeby te, jak gdyby ich przetrwanie było zapewnione, dlatego takie działania podejmujemy.
Po rozbudowie oficyna z dużą liczbą pokoi gościnnych, a właściwie dwupokojowych apartamentów oraz wnętrz reprezentacyjnych zapewniła odpowiedni komfort, a zaprowadzone ostatecznie tylko w pomieszczeniach przyziemia i pierwszego piętra partii zachodniej centralne ogrzewanie pozwalało na wygodne jej użytkowanie także podczas zimy. Wprowadzony do wnętrz oficyny wystrój utrzymany jest w duchu odpowiadającym stylowi Ludwika XVI. Zabytkowym kominkom, lustrom i meblom sprowadzonym z Francji towarzyszą w salonach boazerie, stolarka drzwiowa i sufity pokryte malarską dekoracją. Zrealizowani ją zatrudnieni w Gołchowie artyści i rzemieślnicy z udziałem i pod nadzorem właścicielki Izabeli Działyńskiej. W latach 1872-1874, kiedy Gorzelnie adaptowano na tymczasowe mieszkanie, Działyńska osobiście aranżowała wystrój jadalni, salonu i dwóch sypialni. Wprowadzony wówczas do pomieszczeń styl harmonizować miał z posiadanymi przez nią zabytkowymi meblami przeznaczonymi do urządzenia tych wnętrz. Zaś wzorów do malarskich scen i ornamentów szukała przede wszystkim w wystroju swego paryskiego domu, hotelu Lambert.
To miejsce możemy zwiedzać przez cały rok, tak samo w zasadzie jak zagrodę Żubrów, o której już wspomnieliśmy. Może uporządkujmy tę wiedzę. Kiedy możemy odwiedzić właśnie te miejsca w Gołchowie?
Oczywiście poniedziałek to mamy taki dzień, gdzie muzea tutaj nasze są nieczynne, oficyna też, ze względu na to, że czynne są od wtorku do niedzieli. Czyli ostatnio gdyby dyżur mamy od godziny 10 do 16, a w tygodniu tak samo tutaj jest czynna i wystawa i w powozowni, i w oficynie. Jesteśmy dla Państwa dyspozycji. Możemy zwiedzać cały rok, nie ma u nas tutaj przerwy, chyba że przygotowujemy jakieś prace inwentaryzacyjne albo przebudowujemy wystawę, ale to są rzeczy bardzo, bardzo znikome. Czekamy na Państwa każdego dnia u nas.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Audycja zawierała fragmenty książki Róży Kąsinowskiej Gołchów, rezydencja magnacka w świetle źródeł.
Kultura lasem pisana. Audycja Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie.